Cześć.
Witamy was serdecznie. W który to jest? Dziewiąty?
No dla niektórych dziewiąty, dla innych ósmy, ale najważniejsze...
Dla innych dziesiąty?
Że jest.
W sezonie FOPy. Normalnie nasz program jest rozrywkowy, lekutki, śmieszki, heheszki, ale tym razem stwierdziliśmy, że jest przyczyna, dla której zrobimy program troszkę bardziej poważny. Tą przyczyną jest śmierć Rafała Górskiego, znanego także jako Rafgor, youtubera, bardzo popularnego swojego czasu. Ponieważ razem z Radkiem mamy, że tak powiem, doświadczenia z pierwszej ręki związane z depresją, która była jedną z przyczyn, dla których Rafał nie żyje. I ponieważ bardzo wiele osób, kiedy żeśmy ten temat poruszyli w internecie, dało nam znać, że on jest ważny, że powinno się o tym mówić i że powinno się też odczarowywać depresję i generalnie choroby psychiczne, to stwierdziliśmy, że tym razem pogadamy o czymś innym. To nie jest choroba, która dotyka tylko trupów starych, takich jak my.
Tak jest.
Ale także, jak widać, młodych ludzi. Więc naszym gościem jest...
Aleksandra Plewka. Porozmawiamy z psycholog i psychoterapeutką właśnie o depresji. Zapraszamy na ten wyjątkowy odcinek, wyjątkowy dla nas, ale mamy nadzieję też, że i dla was. Tadeusz Zieliński
i Radosław Nałęcz. To jest poważny program.
Poważny.
Jesteśmy poważnymi ludźmi.
Mówimy zazwyczaj tak i mówiliśmy, bo publicystyka w telewizji wieczorem, chociaż oczywiście można oglądać nas na przykład na YouTubie również.
O, to jest bardzo przyjemna
zmiana. Taki nowum, tak jest, ale przede wszystkim
nowum Polsat Games. W 2023 roku.
Wiem, jak to zabrzmi, ale no my tacy jesteśmy, że lubimy sobie heheszkować, natomiast ten pierwszy odcinek, tak jak słyszeliście, chcielibyśmy porozmawiać o czymś innym, zdecydowanie bardziej poważnym, takim problemie, który dotyczy coraz większej liczby osób. A może ta liczba była cały czas taka sama,
tylko teraz się o tym mówi.
Nie mówiono o tym tak głośno.
Olu. Pani doktor Olu.
Ten pani doktor to chyba będziemy musieli jeszcze ustalić, bo tak, to właśnie istotna kwestia.
W ogóle to było tak, że z Olą byłem długo na pani, bo znamy się na przykład z radia
tak. I
tam rozmawiamy o różnych tematach, ale o depresji jeszcze nie rozmawialiśmy.
Nie.
Dzisiaj porozmawiamy, powiedziałaś nam przed programem, że nie jest to temat, na którym się nie znasz. To temat, na którym się znasz.
Teraz jestem wywołana do odpowiedzi.
Na pewno lepiej się znasz od nas, mimo że tak jak żeśmy wam powiedzieli, mamy doświadczenia z pierwszej ręki, bo akurat tak się nam złożyło, że nas to dopadło mniej więcej w tym samym czasie.
No, w różnych momentach życia.
W różnych momentach, prawda? Życia, tak. Znaczy, czy ja wiem, jesteśmy zbliżeni wiekiem, ale właśnie o to mi chodziło też i to wspomniałem na samym starcie, że to nie jest wcale temat, który dotyka tylko ludzi, którzy mają jakieś tam, nie wiem, przejścia życiowe, tylko jest to rzecz, która zdarza się także młodym. Jak to jest? Czy to jest zawsze była, a myśmy o tym nie wiedzieli i się nie mówiło, czy to się teraz nasiliło, bo jak to się ładnie mówi, choroba cywilizacyjna?
Depresja na pewno była zawsze, to bezsprzecznie. I pewnie nawet gdzieś tam analizując przekazy historyczne, można znaleźć już takie wzmianki na przykład o depresji melancholijnej, czyli gdzieś tam jakieś przekazy, że ktoś właśnie tak wyjątkowo smutny, snuł się, chociażby, tak? Rzeczywiście jest coś takiego jak nawet efekt Wertera. No i tutaj między innymi on dotyczy właśnie no, takiego przykrego zjawiska odbierania sobie życia przez osoby, które miały wcześniej kontakt z osobami, które to już zrobiły, bądź dowiedziały się o tym właśnie z telewizji, czyli więc tutaj te wszystkie...
Trochę jakby zarażają się tym?
Tak, tak się o tym popularnie mówi, chociaż nie jest to totalnie fortunne określenie, no bo oczywiście nie można się czymś takim zarazić,
no
to nie jest grypa, żeby tak było. Natomiast staje się to pewną dostępną opcją niestety, kiedy taki przekaz trafia chociażby do mediów i dla wielu osób, które na przykład już się nad tym zastanawiały albo miały to gdzieś w głowie, to się staje czymś, o czym zaczynają myśleć częściej. Natomiast teraz, oprócz tych oczywiście przekazów historycznych, WHO szacuje, że dla osób młodych, czyli tych u progu dorosłości, to jest rząd wieku 19-25, depresja i inne zaburzenia psychiczne będą główną przyczyną śmierci. Na drugim miejscu bądź wahają
chyba,
się...
wtedy broń.
Broń, wypadki samochodowe też również. Natomiast zwraca przede wszystkim uwagę, że właśnie dla osób młodych, które mają całe życie przed sobą, to jest coś, co może doprowadzić do ich przedwczesnej śmierci.
Bo mówi się o tym cichy zabójca, prawda? Czyli przez wiele lat ta depresja może się czaić, może się rozwijać. Możemy nawet nie być świadomi, że mamy skłonność w ogóle do depresji, a przychodzi, załóżmy, jakiś przykry moment w życiu, który może no, spowodować jakby...
Striggerować
się. Tak, tego, tych wszelkich objawów, które są związane z depresją. Jak rozpoznać depresję? Czy to musi być właśnie ten bodziec zewnętrzny, czy jesteśmy w stanie przeprowadzić jakiś na przykład test i odpowiedzieć sobie jeszcze wcześniej na to pytanie, zacząć się podejrzewać?
No, pierwszym takim objawem, myślę, który powinien zwrócić uwagę, jest przede wszystkim zanik bądź niechęć do codziennych aktywności. Czyli wszyscy mamy jakąś rutynę, lubimy coś robić, coś nam sprawia przyjemność, sposób, w jaki jeździmy do pracy, to, co jemy, z kim rozmawiamy. Jeżeli my się zaczynamy z tego wycofywać, zaczynamy mieć takie poczucie, że no niby dalej jest to fajne, niby dalej jest to coś, co lubię, ale jakoś tak nie czerpię z tego ani radości, ani przyjemności.
Muszę się zmuszać, żeby to robić.
Muszę się zmuszać. Do tego dochodzą zmiany w takiej, i to jest bardzo ważne przy depresji, bo często pada dla nas, jako dla psychologów, psychoterapeutów pytanie, no to już depresja, czy jeszcze po prostu taki dół,
melancholia,
jakieś obniżenie nastroju właśnie takie. No i to, na czym się głównie skupiamy, to też na zmianie takiego cyklu dobowego. Czy ja śpię za dużo, czy na przykład nie mogę się z łóżka podnieść, czy się z kolei w nocy wybudzam, już nie mogę spać, czy jem za dużo, jem za mało, czy jakby te wahania się gdzieś pojawiają. Więc jeżeli to się zbierze i mamy takie poczucie, że to się nie zmienia, mimo tego, że zmienia się nasza rzeczywistość, czyli każdy dzień z depresją, można powiedzieć w cudzysłowie, wygląda trochę tak samo z perspektywy osób, które chorują, i trwa to dłużej niż 2 tygodnie, no to warto się udać do specjalisty. Pierwszym krokiem może być psycholog, może być też psychiatra.
Jaka właśnie jest różnica?
Bo tutaj są, nie wiem, czy nawet głosy podzielone, ale to też sami szukamy pomocy.
Tak.
Gdzie lepiej i czy w ogóle można to wartościować?
Znaczy, myślę, że z wartościowaniem to jest odwieczny, powiedziałabym, jakiś kłopot, co lepsze i gdzie lepiej. Natomiast na pewno jest tak. Psycholodzy to są osoby po studiach magisterskich z psychologii, które później mogą skończyć jeszcze 4-letnią szkołę, zazwyczaj 4-letnią psychoterapii. I wtedy stają się również psychoterapeutami. Wobec czego są to osoby po studiach humanistycznych. Natomiast psychiatrzy są osobami po studiach lekarskich.
Medycznych.
Ze specjalizacją właśnie z psychiatrii.
Czyli krótko mówiąc, jeden jest trochę bardziej lekarzem od duszy, a drugi od ciała? To w ten sposób można powiedzieć? No bo jeden, jakby rozumiem, że psychiatra bardziej zajmuje się farmakologią i leczeniem farmakologicznym, czyli
i tą chemią,
krótko mówiąc,
w mózgu,
chemią, tak? Chemią w mózgu. Bo jakby, jak ja rozumiem depresję, depresja to nie jest tak, że jesteśmy, mamy smuteczek, tak? Że to jest ta nasza dusza chora, tylko tak na końcu to jest troszeczkę tak, że w głowie nam się po prostu rypie chemia. I te przekaźniki zaczynają źle działać.
Dochodzi do zaburzeń.
I można to oczywiście na tym pierwszym etapie wczesnym jakimś jeszcze wyprostować właśnie przez psychoterapię, przez rozmowy, ale jest taki moment, kiedy leczenie farmakologiczne jest konieczne? Czy jest tak w ogóle? Czy da się nawet ciężką depresję kliniczną wyleczyć bez leków?
Jeżeli chodzi o podręczniki i takie w ogóle protokoły leczenia, bo też i w Polsce, i na świecie istnieją standardy leczenia, protokoły leczenia, to raczej jasno mówią one, że depresja o umiarkowanym do lekkiego stopnia nasilenia, ten stopień nasilenia ocenia się trochę jakościowo, czyli przychodzi do mnie osoba, ja analizuję sobie objawy, przyglądam się natężeniu, no bo tak jak mówimy, no można mieć problemy ze snem, ale też kontinuum jest od problemów, które występują sporadycznie, po to, że nie śpi od 2 tygodni. No i to jest ta różnica właśnie jakościowa, ilościowa. No to depresję o lekkim bądź umiarkowanym stopniu nasilenia czasami można wyleczyć, tak to nazwijmy, bez leków. Czyli czasami jest tak, że osoby faktycznie przychodzą, zgłaszają się do gabinetu i w toku właśnie rozmów, no bo na tym psychoterapia głównie polega i pomoc psychologiczna. My nie przypisujemy leków, to też jest bardzo istotne dla osób, które do nas przychodzą i jest wiele mitów na ten temat, ale nie, w Polsce my nie przypisujemy leków, zajmują się tym właśnie psychiatrzy. I w trakcie tych rozmów w zasadzie można zmienić na przykład tutaj paradygmat poznawczo-behawioralny, sposób patrzenia na pewne wydarzenia, przeżywania ich i tak dalej.
Chwila. Paradygmat co?
Paradygmat poznawczo-behawioralny, bo jeszcze, i dlatego to jest pewnie dla wielu osób tak skomplikowane, jak się idzie do psychologa, to każdy psycholog pracuje trochę inaczej. I jak się na przykład wejdzie leczenie depresji, tak, wpisze w wyszukiwarkę, no to wyskakują różne paradygmaty, czyli podejścia, w jakim może z nami psycholog rozmawiać. Mhm. Tak najprościej rzecz ujmując. To poznawczo-behawioralne przyjmuje się, że jest jednym ze skuteczniejszych w leczeniu depresji, choć tutaj w tych badaniach zdania są podzielone, no bo oczywiście pracujemy na pewnym kontakcie, czyli no nie będziemy chcieli opowiadać komuś, kogo jakoś nie lubimy, nie darzymy zaufaniem, o swoich trudnościach osobistych. Tak samo ten kontakt wygląda psycholog, osoba, która do niego przychodzi.
Ja mam troszkę... Czasem łatwiej jest powiedzieć mimo wszystko coś osobie, której się nie zna.
Właśnie.
Więc to też ułatwia
ja mam inny problem.
Ten kontakt.
Ja jakby cały czas nie jestem w stanie zrozumieć sensu terapii. Znaczy nie, dobra, są ludzie, dla których jestem w stanie zrozumieć, tacy, którzy są mało samoświadomi, ale jak masz pacjenta, który jest samoświadomy, który wie, co mu jest, ma świadomość swoich problemów, wie, skąd one się biorą, to gdzie tam się ta terapia przydaje? W jaki sposób ona działa i co ona daje takiemu człowiekowi?
Najczęstsze pytanie, jakie dostaję od pacjentów, nazwijmy ich tę grupę samoświadomi, właśnie tak jak powiedziałeś, jest takie, no dobra, ja to wszystko wiem, Ola, ale to jak ja mam z tego skorzystać? Co z tego, że ja to wiem? Skoro ja to wiem, moja sytuacja się nie zmienia. No i najczęściej terapia jest właśnie po to, że skoro niby oni to wiedzą, niby ja to wiem, ale ja jestem spoza ich świata, w sensie ja jestem do niego po prostu zapraszana w tych rozmowach, no to możemy pewne rzeczy łączyć, szukać jakby połączeń między tym, co oni wiedzą, a tym, czemu wygląda to tak, jak wygląda. Czyli na przykład przychodzi osoba, mówi, nic się w moim życiu nie dzieje, niby jest wszystko okej, mam takie rzeczy, powinienem być szczęśliwy. Nie jest. Diagnoza zazwyczaj stawiana przez lekarza psychiatrę, to na przykład właśnie depresja, osoba się z nią zmaga i mówi, no to co ja mogę jeszcze? I między innymi terapia też jest po to, żeby sobie potestować różne sposoby zachowania, różne możliwości, na które na przykład nie wpadłoby się samemu.
Tak samo jak psychiatra testuje różne leki, bo to, że pójdziemy raz do psychiatry i psychiatra stwierdzi faktycznie fakt depresji klinicznej i jakby pojawia się ten środek w postaci farmakologii, to nie znaczy, że ten pierwszy lek będzie lekiem skutecznym. To też musi być cykl wizyt, więc to nie jest taka wizyta jednostkowa, że pójdziemy raz i zapominamy o sprawie, tak samo jak pójdziemy raz do psychologa i porozmawiamy i wszystko zniknie. To jednak jest przede wszystkim praca z samym sobą i walka.
Na pewno, no oczywiście mamy taką grupę pacjentów, którzy są szczęśliwymi odbiorcami jednego rodzaju leku, który został przypisany na pierwszej wizycie, on działa, nie ma żadnych efektów ubocznych, no, ale niestety najczęściej jest tak, że gdzieś tam tę dawkę trzeba dobrać, więc zaczyna się od dawki, poza tym trzeba też poczekać, no bo jeżeli mówimy o jakby mechanizmach działania leków antydepresyjnych, to też niestety nie jest tak, jak często oczekujemy, że my weźmiemy jedną tabletkę i to tak minie.
Pigułka szczęścia,
trochę
prawda?
Tak jak leki przeciwbólowe, że ten ból duszy w tym przypadku po prostu magicznie ustąpi. Niestety tak nie jest, trzeba poczekać, czasem wręcz objawy się nasilają, więc jest to mocno zniechęcające dla pacjentów i też między innymi po to potrafi być psychoterapia, że właśnie jeżeli ja jestem w tym leczeniu, muszę na coś poczekać, nie robi mi się lepiej od razu, to fajnie jest pójść na przykład równorzędnie do psychologa i móc o tym pogadać, móc powiedzieć, że mi się właśnie to nie podoba, tamto nie podoba, bo czasami na przykład bliscy nie mogą albo nie są w stanie o tym słuchać.
Tak, no zresztą to też jest bardzo duży temat, o którym warto podyskutować. Co powinni mówić bliscy? Bo często osoby, które...
Co powinno się mówić bliskim?
Zmagają się z depresją, słyszą, a nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. A
wyjdź chyba to... na dwór, pobiegaj, tak, idź do lasu.
Zjedz.
Tak, zrzuć brzuch.
Makaron, o co chodzi z tym makaronem?
Ja ci już mogę powiedzieć, o co chodzi z tym makaronem.
Bo to jakiś widzę, że wracający żart.
Makaron jest takim hermetycznym żartem, dlatego że no jest spora grupa badań obecnie nad rolą diety w występowaniu objawów depresyjnych. Między innymi ze względu na to, że depresję najczęściej łączymy z serotoniną, takim neuroprzekaźnikiem w mózgu. No i między innymi można zadać pytanie, no skąd ona się bierze? Czy ona tak sobie powstaje po prostu w tym mózgu? No nie. Między innymi tryptofan, który znajduje się w jedzeniu i jest metabolizowany do serotoniny. Wobec czego to, jak się odżywiamy, też zdrowie mikrobioty jelitowej, czyli basically naszych jelit, ma znaczenie w tym, jak się czujemy. Oczywiście nie ma tak, że jak się źle odżywiamy, to od razu dostaniemy depresji, żeby była jasność
sprawy. Ale może być to jeden z czynników.
Ale jeżeli właśnie nie dbamy o siebie w długiej perspektywie czasowej, to może być nam ciężej, jeżeli objawy depresyjne wystąpią, wrócić do zdrowia. Więc niestety powstała wokół tego również miskoncepcja, no tak samo jak z bieganiem zresztą, tak? No owszem, aktywność fizyczna przydaje się dla poprawy nastroju, ale nie wyleczy depresji. I tak samo jest z jedzeniem. To, że zjemy makaron, czyli tutaj też produkt pełnoziarnisty, właśnie bogaty w tryptofan, no nie sprawi, że ta depresja się w magiczny sposób wyleczy.
Okay.
Czyli ze strony pacjenta wiemy, że warto jest połączyć zarówno metodę i wizytę u psychologa z wizytą u psychiatry, czyli z jednej strony dietą. Terapia plus farmakologia, oczywiście w zależności od stopnia, tak, skomplikowania sprawy, a z drugiej strony, no właśnie, możemy wejść do internetu, wpisać depresja i nagle wyskoczy nam jakiś coach, który ma jakiś przepis i to też nie jest do końca coś, czemu tak w 100% powinniśmy zaufać, takim domorosłym specjalistom. Jednak mimo wszystko warto pamiętać o tym, że są lekarze, że są specjaliści, że są ludzie wykształceni w tym kierunku. Warto też słuchać swojego otoczenia, ale
wracając
samego
do tego,
siebie także.
Wracając do tego pytania o rodzinę, o najbliższych i o to, jak się powinno z nimi rozmawiać, co im się powinno komunikować, co oni powinni komunikować nam.
Myślę, że jeżeli mamy osoby z najbliższego otoczenia, to one się powinny dowiedzieć w pierwszej kolejności, bo one najprawdopodobniej już zauważyły zmianę w naszym funkcjonowaniu. I jakby powiedzenie im, że no, ta zmiana nie wynika z lenistwa, czy nie wynika z tego, że właśnie tych osób nie lubimy, nie kochamy, nie chcemy z nimi rozmawiać, bo często też w depresji jest tak, że wycofujemy się trochę z aktywności życiowej, więc jak mamy partnerów czy partnerki, czy znajomych, to oni są zaskoczeni, zdziwieni, czasami po prostu obrażeni nawet wręcz, że nie chcemy, jak to nie chcemy z nimi spędzać czasu, więc warto im o tym powiedzieć, ale też samemu sobie trzeba zadać pytanie, jeżeli ja się czuję tak, jak się czuję, to jakiej pomocy potrzebuję od mojego otoczenia? Niektóre osoby potrzebują, żeby je na przykład wyciągać, namawiać na wspólne aktywności, zrobić im trochę taki najazd na dom i powiedzieć, nie, ty idziesz z nami, wychodzisz. Niektóre osoby potrzebują, żeby im po prostu potowarzyszyć, przyjść, posiedzieć, herbatę zrobić, wypić wspólnie. I tak kilka razy w tygodniu na przykład. Niektóre osoby potrzebują, żeby po prostu, tak, rodzina i znajomi żyli tak, jak żyją i tak ich trochę zapraszali do tego, tak, na wspólny obiad, poopowiadali im, co u nich, niekoniecznie wyciągali, żeby robić coś wspólnie, ale żeby po prostu być.
Bo tutaj znowu first hand experience, czyli doświadczenie, z doświadczenia, wiem, że jest tak, że z jednej strony nie chcesz tego kontaktu, a z drugiej strony na maksa go łakniesz. I to jest taki straszny paradoks, w którym człowiek się strasznie gubi też, bo odpycha tych ludzi, ale pragnie, żeby mimo tego, że on ich odpycha, to żeby oni cały czas przy nim stali.
Czyli to wszystko będzie dobrze, go z jednej strony irytuje, a z drugiej strony chce to usłyszeć.
A z drugiej strony chce to usłyszeć, no.
Więc no, osobom, które nie miały nigdy takiego doświadczenia, często jest tak, że bliscy osób chorujących na depresję no, nie mają pojęcia, co się tak naprawdę dzieje. Właśnie warto powiedzieć, że niektóre reakcje, czasami drażliwość, niechęć do tych aktywności, które wcześniej były dla mnie ekstra, no, nie wynika z tego, że myśmy się jakoś zmienili jako osoby, tylko że w zasadzie właśnie na coś chorujemy. I to jest bardzo ważna w ogóle perspektywa w depresji, że to nie jest tak, że ja teraz jestem swoją depresją, że ja już taka zostanę, tylko to jest o tym, że ja jestem na to chora. To jest trochę jakby zewnętrzne do mnie. Łatwiej nam to zrozumieć na przykładzie chorób somatycznych, czyli no jak choruję na grypę, czy jak mam cukrzycę chociażby, to ja nie jestem tą chorobą. Natomiast ciężej o tym rozmawiać przy depresji.
To bardzo cenna informacja, bo właśnie to uświadomienie sobie, że to jest ta choroba, tak? Dlatego mówiłem o tym, o tej chemii zaburzonej, tak? Że to nie jest, to nie wynika z naszego bycia takim człowiekiem, tylko wynika to z tego, że po prostu nam się coś stało, jakby fizycznie, jak to się mówi.
To, że depresja zbiera swoje żniwo, wiemy o tym, między innymi śledząc życiorysy gwiazd muzyki czy filmu. Bardzo często też osoby bardzo uśmiechnięte zmagają się z
chorobą. Robin Williams chociażby.
To chyba jest taki najbardziej jaskrawy przykład, więc stąd ciężko jest rozpoznać tę chorobę, ale z drugiej strony na przykład jest w serialu Ślepnąc od świateł taka scena, kiedy jeden z aktorów wyśmiewa depresję, tak? Że depresja staje się taką nową wymówką, czy wymówką współczesnych czasów.
Każdy mówi, ja mam depresję, tak? Jak się trochę smutno czuje, bo mu się coś nie udało w pracy, to od razu mówi, że ma depresję.
Tak jest, więc jak się zmierzyć się z tego rodzaju stereotypem?
Wstyd przed ludźmi. Ona w depresji. Każdy dzisiaj w depresji, to i ona w depresji. A co? Mówię do niej, weź, postaw pomnik u nas w ogródku tej depresji. Proszę bardzo, oni taki napis, jak w Hollywood, depresja, tylko złotymi literami. A proszę bardzo, a co?
Myśmy sobie to trochę sami też zrobili właśnie wprowadzeniem, między innymi dlatego, że no, depresja jest uważana niestety w dalszym ciągu za słabość. Mhm. I to jest właśnie paradoks, bo my we współczesnej psychoterapii rozumiemy depresję jako taki objaw, nazwijmy to, który powstaje, kiedy się było silnym trochę za długo. Mhm. I wobec tego istotnym jest to, żeby zobaczyć, że to nie jest oznaka słabości, jak również żeby zacząć traktować to jako realne obniżenie jakości życia, coś, co nam bardzo przeszkadza. I wtedy jakby no, próbujemy tą depresję jakoś wyśmiewać, próbujemy właśnie, i stąd jest to powiedzenie, no ja mam depresję, ja mam deprę, doła i tak dalej. Natomiast jakby myślę, że wynika ono mocno z tego, że my się często nie chcemy przyglądać temu, jak źle się potrafimy czuć. I z tego też tytułu wiele osób nie trafia do pomocy, do lekarza.
Mam pytanie, bo jest coś takiego jak Klub 27.
Jest.
Kojarzysz.
Oczywiście.
Klub 27, to żeby wam szybko wytłumaczyć, to jest takie bardzo, w sumie straszne określenie na ludzi, którzy odebrali sobie życie w wieku lat 27, a było takich osób bardzo dużo.
Amy Winehouse,
Kurt Cobain, Janis Joplin, kto tam jeszcze był?
Morrison,
tak samo. Ci wszyscy ludzie robili to mniej więcej w tym samym wieku. Ja mam swoją teorię na ten temat, chcę się dowiedzieć, czy to się rzeczywiście spina z rzeczywistością. 27 to jest taki wiek, kiedy się kończy dzieciństwo i zaczyna się dorosłość, mniej więcej. Jesteś te 2 lata po skończeniu studiów i nagle cię zaczyna uderzać, że to już nie jest zabawa, że to życie się wzięło, jakby zrobiło na serio. Czy to jest dobra teoria?
To jest bardzo dobra teoria, ponieważ nawet Erikson, który był jednym z twórców podwalin dla współczesnej psychoterapii, on mówił o tym, że my się rozwijamy całe życie. I żeby móc się rozwijać przez całe życie, my musimy po prostu przechodzić przez stadia rozwojowe. No i na etapie tej wczesnej dorosłości mamy takie stadium rozwojowe, które mówi o tym, że my właśnie musimy trochę porzucić te nadzieje związane właśnie z dzieciństwem, takie oczekiwania, że właśnie ktoś się będzie nami wiecznie zajmował, a z drugiej strony musimy właśnie dokonać wielu życiowych wyborów. Czy ja wybiorę karierę, czy ja wybiorę rodzinę, albo czy wybiorę związek, w co zainwestuję energię. No i w zależności od tego, jak sobie rozwiążemy ten konflikt, tak to nazwijmy, no to albo będziemy mogli przejść dalej i zaakceptować, że na przykład, no dobrze, jak się poświęcę tutaj karierze, to będzie mi trudniej znaleźć wartościową relację. Czeka mnie samotność być może. Jak właśnie poświęcę się, nie wiem, związkowi, czy jakimś innej rzeczy, to nie wybiorę czegoś innego. Więc jeżeli my stwierdzimy, że no nie, na przykład jakby nie potrafię sobie z tym poradzić, jest mi bardzo trudno, no to możemy właśnie wytworzyć taki objaw jak objaw depresyjny.
A jednocześnie tutaj dosyć dużą rolę odgrywały środki
używki.
Uzależniające.
Właśnie, właśnie już tego, miałam mówić.
Ja tak samo, już wszyscy widzę, że w tym samym momencie chcieliśmy powiedzieć to samo.
Bo jednak ten Klub 27
jest
pomagał
tak,
sobie.
Był to klub, który sobie tak. imprezował.
Do życiu niestety tylko do tego wieku.
No niestety my o tym wiemy, tak, że oczywiście sama depresja nie zakłada od razu stosowania używek, jak również samo stosowanie używek nie wytworzy od razu depresji, sensu stricte, ponieważ mimo wszystko stosowanie używek wiąże się z doświadczaniem takich nastrojów depresyjnych, czyli takich właśnie objawów, które można było przypisać pod depresję, natomiast my wiemy, że one bardziej pochodzą z używania używek, więc trzeba się też z tym liczyć, kiedy się zaczyna, że tak to ujmę. Natomiast myślę, że to jest jakby taka dwukrotna zależność, tak? Czy ja sobie próbuję poradzić z objawami, które już na przykład mam, nie szukam pomocy u lekarza, tylko trochę się samomedykalizuję. No i niestety w taki najgorszy możliwy sposób, no bo to tylko i wyłącznie nakręca objawy.
No właśnie, na czym polega to nakręcanie objawów, ponieważ wiem, że to jakby się łączy i z alkoholem, i z, nie wiem, czy możemy mówić tutaj, ale środkami odurzającymi.
Tak.
Odurzającymi, tak, powiedzmy to
uzależniającymi przy okazji, ale też być może sława jest.
Jaka jest jakby mechanika
środkiem.
Tego? I sława też podejrzewam, lub też jej na przykład zabranie.
Myślę, że nawet nie sama sława i show business, bo gdyby tak było, to wszystkie gwiazdy absolutnie chorowałyby na depresję, choć oczywiście nie wiemy, czy tak jest. Natomiast myślę sobie, że presja. Można zobaczyć, jak się prześledzi te biografie trochę, że dla nich właśnie w tych okresach było bardzo dużo różnego rodzaju presji. Chociażby pod kątem właśnie Amy Winehouse, tak? Tutaj właśnie i był nowy związek, i było uzależnienie od substancji psychoaktywnych, i była presja, żeby wydać płytę jedną, drugą i tak dalej.
Ale też rodzina. I to, co się dzieje w domu.
Też rodzina. Chociażby tak z tych gwiazdek młodszego pokolenia, no to Justin Bieber dużo o tym mówił, między innymi, że właśnie też w podobnym okresie, w podobnym momencie swojego życia nasiliły się właśnie takie poczucie izolacji, samotności, niemożności sprostania oczekiwaniom świata, no i pojawiło się łatwe wyjście, używki. No tylko niestety używki, powiedziałabym najprościej, tyle dają, ile zabierają, czyli jest tak fajnie, czy może się wydawać, że
zero
jest tak
sum,
fajnie,
tak zwany.
Tak, jak się bierze, natomiast nie da się wiecznie brać, więc siłą rzeczy człowiek się musi w końcu znaleźć w momencie, w którym nie dość, że nie bierze, to jeszcze ta rzeczywistość wcale
czyli
się nie zmieniła.
Krótko mówiąc, to kac jest tym, jakby tym, tą przyczyną.
Tak, i taki kac typowo chemiczny związany z dysregulacją neuroprzekaźnictwa, bo przecież prawda jest taka, że używki oddziaływują na te same neuroprzekaźniki, z którymi powiązana jest depresja. I to praktycznie wszystkie. Serotonina, dopamina, GABA. Tutaj dysregulacja tego powoduje, że siłą rzeczy czujemy się gorzej, a do tego jeszcze orientujemy się, że no, mimo że mieliśmy chwilę, nazwijmy to błogostanu, nagle jest tak, że cały czas ta rzeczywistość wygląda tak samo. Czyli nic się w mojej rzeczywistości nie zmieniło. Więc to jest tak bardzo istotne w terapii na przykład, że my pokazujemy tym naszym pacjentom, klientom, hej, słuchaj, najwięcej mimo wszystko zależy od ciebie. Jedną z pierwszych takich rzeczy, o które ja na przykład zawsze pytam, to jak dużo ty sama nakładasz na siebie presji. I często osoby mówią, no tak, no ja się leczę na depresję, ona nie ustępuje, wiesz, i ja słucham. Tu pracuję w jednej pracy, tu w drugiej, tutaj się staram pomagać rodzinie, tutaj to bym jeszcze chciała tamto, a jeszcze czuję presję, bo na przykład weszłam na jakieś social media, że ja muszę wyjechać gdzieś i mieć takie, a nie inne życie. I czemu moja depresja nie ustępuje? Więc w pierwszej kolejności należy się sobą zająć tak, jakbyśmy byli autentycznie chorzy.
Czy to jest tak zwany mindfulness?
Mindfulness jest bardziej o obecności, o byciu tu i teraz, czyli mindfulness jest takim, można powiedzieć, podejściem trochę jak filozofia życiowa, że ja na przykład nie wybiegam daleko myślami w przyszłość. I w ogóle my też widzimy trochę depresję jako takie bardzo czarne, bardzo negatywistyczne myślenie o przyszłości, czyli zakładanie, że tam się na pewno nic dobrego dla nas nie wydarzy, ale też duża koncentracja na tej przyszłości. Mindfulness trochę ściąga naszą uwagę na tu i teraz, że teraz na przykład siedzę sobie w kuchni, piję herbatę, jest poranek, jest fajnie, herbata dobra, w kuchni miło.
Życie w momencie, ta carpe diem.
Tak, trochę tak, natomiast niestety...
Carpe diem, przepraszam, nawiasem mówiąc, powiedziane przez kogo? Przez Robina Williamsa przecież, tak? Który dokładnie...
Więc dlatego właśnie chciałam powiedzieć, że samo mindfulness, ono nam tej depresji nie zabierze. Między innymi dlatego, że no niestety... poza tą kuchnią, poza tym fajnym miejscem, w którym ja sobie siedzę, faktycznie czekają na mnie jakieś życiowe wyzwania. Faktycznie czeka na mnie praca, w której nie zawsze będzie fajnie. Czeka jakieś oczekiwanie ze strony bliskich, którzy pewnie będą tym zawiedzeni. I my też w terapii staramy się trochę te nasze osoby nauczyć odporności, czyli tego, że hej, mimo tego, że ci coś nie wyjdzie, że to nie będzie idealnie, ty dalej jesteś wartościową, fajną, dobrą osobą, która będzie potrafiła sobie z tym poradzić.
Nie bądź dla siebie surowy, tak? To jest, zdaje się, że to takie przykazanie mindfulnessu.
Powiedziałabym, ja bym ją uaktualniła, bądź dla siebie rozsądnie surowy.
Ale jeśli takim modnym hasłem jest work-life balance, to wydawać by się mogło, że to hasło załatwia sprawę. Że teraz kolejne pokolenia, na przykład pokolenie Z, tak? Właściwie powinno się wyzbyć tematu depresji, bo te proporcje w tym życiu stara się zachować. A jednak okazuje się, że depresja łapie coraz młodszych przedstawicieli naszego gatunku.
Tak, zdecydowanie. Już dzieciaki w podstawówce niestety chorują na depresję, bo jeżeli sobie weźmiemy te najmłodsze generacje pod uwagę, czyli nawet zetki, jeszcze tą młodszą, która następuje po nich, to nie jest tak, że okej, może nie jest ich sensem życia na przykład praca, jak dla generacji starszych, czy posiadanie 8-16 zatrudnienia, ale na pewno jest tak, że te presje odczuwają, chociażby presje ze strony mediów, bo to są już osoby, które żyją, można powiedzieć, całym życiem w sieci i tam się to całe życie toczy i tam też są oczekiwania. To nie jest tak, że tam ta presja zniknęła.
Bo teraz każdy chce być influencerem, prawda?
Chociażby, tak.
Każdy chce być znaczący.
Znaczący,
chce być
wyjątkowy.
Mieć fanów, tak.
Takich, z którym ludzie się liczą. No i nagle, jeżeli ja dostaję chociażby hejterskie komentarze w sieci, jeżeli mam tak, że ja nie mam grupy wsparcia, a mam osoby w swoim świecie, które mnie literalnie nie lubią, no to jeżeli to jest cały mój świat, to siłą rzeczy ta presja jest ogromna.
No tak, a internet zawsze prawdę ci powie, w cudzysłowie. W sensie tam zawsze znajdą się ludzie, którzy wiedzą lepiej i będą jednak mieć trochę więcej tych lajków niż ty. I to jest tego rodzaju presja, z którą też młodzi ludzie muszą się zmierzyć.
Nie tylko bym powiedziała, bo też było dużo informacji, szczególnie w trakcie pandemii COVID, że no, nasze przebywanie w internecie, ciągła ekspozycja, między innymi chociażby nawet na własną twarz przy prowadzeniu coli. Tak. Ale też również patrzenie ciągle właśnie na zdjęcia, czy ciał, czy modelek, bo tam ten kontent nie zniknął, tak? Nagle nie było samego kontentu covidowego, tylko dalej był kontent wakacyjny z jachtów, kontent zakupowy i tak dalej.
Zazdrość się pojawia, że ja chciałbym też to przeżywać.
Tak, że dlaczego ja nie przeżywam?
Ale to jest ciekawy motyw z tym patrzeniem na swoją twarz, bo ja zawsze tak sobie myślałem o tym, że na dobrą sprawę to my patrzymy na swoją twarz tylko rano i wieczorem, prawda? Tak. Czyli kiedy idziemy do łazienki i myjemy zęby.
I taka ciągła ekspozycja właśnie też na kolach, gdzie ja widzę inne twarze i cały czas monitoruję, czy ja dobrze wyglądam, czy się ładnie uśmiecham, czy siedzę prosto, czy na pewno jakby nie mam nic na twarzy głupiego, w zasadzie generowało ciągłą, stałą presję. Mhm. I były badania, które właśnie pokazywały, że no jednak te 3-godzinne kole na przykład wcale nie były dla nas dobre, jako dla ludzi.
Czyli, że nie zastąpiły spotkań twarzą w twarz. Ja bym chciał poruszyć inny wątek, no bo już żeśmy zeszli troszeczkę na internet, to jakby nie było, jest telewizja o grach. I nasz program zwykle się na tych grach skupiał. Ty nie jesteś graczką, ale miewasz do czynienia z graczami. Czy gracze mają jakieś specjalne predyspozycje do wpadania w depresję i do chorób psychicznych generalnie, czy jest coś w nas...
Bo to, że gry w mediach mainstreamowych często są chłopcem do picia,
ostatnio wiemy już też, że w książce przecież do historii, tak? Czy tam do przysposobienia życia w ojczyźnie.
W programach publicystycznych, na przykład w telewizjach informacyjnych, no zawsze się
pokutuje
usłyszeć,
ten
przez gry.
Tak, że pokutuje cały czas ten obraz gier jako całego zła. Ja wiem na przykład, że dosłownie jeden z moich znajomych akurat z Ameryki założył firmę, która produkuje gry, które są jakby właśnie mają funkcjonować jako leki psychiczne, psychiatryczne. W sensie mają być tym drugim biegunem do strzelanin, do Call of Duty, do Diablo i do wszystkich gier, które nas bodźcują nieprawdopodobnie. Ale czy jest coś specjalnego w graczach i w grach, co mogłoby powodować właśnie zaburzenia?
Myślę sobie, że to wszystko zależy od tego, jak się gra, ale zaraz do tego przejdę. Natomiast odpowiedzi na twoje pytanie, pierwsza rzecz, jaka mi w ogóle przychodzi do głowy i o czym oni mówią, jeżeli już przyjdą, to, że jeżeli grasz zespołowo online, to jednak, czy nawet masz na Discordzie swój serwer i tam masz osoby, z którymi się jakoś właśnie komunikujesz, które
twoje
lubisz.
Community.
Tak, twoje community. I nagle chociażby w tym community coś się dzieje. Czyli no, dochodzi do jakichś spięć, coś...
Pojawia się toksyczność.
Pojawia się toksyczność chociażby, tak to możemy roboczo ująć. No to jeżeli ja mam takie doświadczenie, że ja nie mam nic poza tym, to jest moje jedyne community, jedna moja sieć wsparcia, no to jest trochę tak, jak zaczynaliśmy na początku, no bardzo trudne wydarzenie życiowe. Mhm. No i dla osób z zewnątrz, które nie grają, to jest takie, no ale no jak... No co się takiego stało?
No to jest przecież cały twój świat tak naprawdę.
A
wtedy,
to jest,
prawda?
Cały świat, tak? I to, że właśnie otoczenie tego nie widzi, tym bardziej doprowadza do poczucia samotności, izolacji, a stąd już jest w sumie krok, żeby sobie nie móc z tym poradzić i wtedy depresja bardzo ładnie
Czyli
wchodzi.
Czyli krótko mówiąc, gry multiplayerowe są bardziej niebezpieczne niż gry singlowe.
Można by było tak ująć w sumie.
Jeżeli mogę, bo akurat tutaj...
No na pewno masz więcej doświadczenia ode mnie.
Tutaj mam doświadczenie, tak. Też gram w ligę, która jest takim synonimem toksyczności. Oglądałem kiedyś wykład z profesorem behawiorystyki, który pracuje w firmie robiącej ligę, czyli w Riot Games. Nie wiem, czy jeszcze pracuje, to był 2013 rok, więc bardzo dawno temu. I on tłumaczył właśnie, jak działają mechanizmy toksyczności w grach. I prosta sprawa. Wystarczy, że w jednej grze mamy jedną toksyczną osobę, to widzą dwie następne osoby i one tą toksyczność jakby... Tym się można zarazić. Jakby, bo jeżeli ktoś nas ochrzani, to nam się od razu psuje humor, od razu się czujemy gorzej i nie chodzi tylko o nas, ale my przenosimy to na następną grę. To nie jest tylko jedna rozgrywka. Zwykle gramy w serii, gramy tych gier 5, 10, tak, jak jesteśmy wariatami. Tak?
Chcemy się też odegrać, tak?
Chcemy się... Tak. Ojciec bił syna nie za to, że grał, tylko że się odegrał, jak mówił. Chciał się odegrać, jak mawiała moja babcia. I my tą toksyczność przenosimy w tym momencie chcąc, nie chcąc na następne osoby. I ona się zaczyna Tak jak, nie wiem, wachlarz, nie wachlarz.
Jak w Last of Us.
Jak The Last of Us, te grzyby, tak. Zaczyna się rozrastać.
Funkcjonują pod ziemią, tak.
I roznosić po kolejnych grach i w każda kolejna gra, w której się roznosi, ona pączkuje kolejną toksyczność. Jakby tam była prosta myśl, która jest prosta, ale też... i była jeszcze jedna bardzo fajna myśl z tego wynikająca, że toksyczność i właśnie taka reakcja negatywna, ona nie tylko nie daje nic nam, ale też nie daje nic temu, do kogo jesteśmy toksyczni. Znaczy tak. To, że na kogoś nakrzyczymy, nas tylko i wyłącznie pogrąży, bo się bardziej zdenerwujemy i nie będziemy mieli z tego wyzwolenia tej takiej dopaminki, tak, że ten zastrzyk fajności, chyba że ktoś jest psychopatą, tak, i z tego czerpie przyjemność, no to tak, wiadomo. Ale co gorzej, ta osoba, którą my ochrzanimy, ona nie zacznie grać lepiej dlatego, że myśmy ją ochrzanili. Wręcz przeciwnie, zacznie grać gorzej. I czy to jest, czy to się potwierdza?
Tak, jak najbardziej. No bo chociażby nawet nie w świecie wirtualnym, no jeżeli przychodzimy do pracy na spotkanie i szef na nas zaczyna wrzeszczeć, no to gdyby zapytać tych ludzi po tym spotkaniu, to co on krzyczał, to najprawdopodobniej nawet nie będziemy wiedzieć. Będziemy tak po prostu zaabsorbowani tym, jak my się źle czujemy, jaka to jest trudna i niefajna dla nas sytuacja. Więc siłą rzeczy faktycznie tak jest. Więc te osoby ani nie będą lepiej grały, a z kolei bardzo na tym cierpi samoocena. No bo ja nie mogę dobrze grać. To jest ważny element mojego życia, więc ja się z tym ważnym elemencie nie realizuję. No i tak dalej przechodzimy.
Ja pamiętam, że kiedyś właśnie pierwszy raz miałem... z depresją, to nie tylko, że gry przestały mi sprawiać przyjemność, ale moim największym wtedy problemem było to, że ja, który zawsze grałem w gry i zawsze byłem w tych grach przynajmniej przeciętny albo w niektórych nawet całkiem niezły, nie umiem w nie grać. I pogodzenie się też z tym, że mi nie idzie, to był bardzo długi proces psychiczny, gdzie, też nie ukrywam ze względu na wiek, po prostu uznałem, że hej, rywalizujesz z ludźmi, którzy są o połowę młodsi od ciebie i nie będziesz od nich lepszy, bo oni mają refleks o połowę lepszy niż ty.
Ale w singlowych grach też po prostu czasami trzeba podejść z pokorą i nie ustawiać najwyższego poziomu trudności.
To na pewno.
Tylko faktycznie zdawać sobie
sprawę
ze swoich...
Być dla siebie, być dla siebie
trochę
łagodnym,
łagodniejszym,
łaskawym,
wyrozumiałym. Tak? Więc dlatego tak się zacięłam trochę, jak powiedziałeś, że tylko online i tylko multiplayer, bo stwierdziłam, że no jednak, jeżeli ja na przykład już czuję się jakoś niefajnie, wchodzę do gry i mam takie... Tutaj też mi nie idzie, jestem beznadziejny, nie daję sobie rady, no to po prostu to mi się nakręca, tak? Czyli mam takie, no to nawet to mi nie sprawia przyjemności.
Zwłaszcza, że są gry, tak? Jest teraz bardzo taki popularny i mocny nurt w grach. To są gry, które są singlowe, ale są stworzone po to, żeby przetestować gracza, żeby go zgnoić,
żeby go wybatorzyć
i żeby, ale z drugiej strony też wygranie w taką grę, zabicie tego bossa, krótko mówiąc, pokonanie tego bossa, wyzwala znowu przyjemność, która jest tylko i wyłącznie normalnie dostępna w grach tych z innymi ludźmi, gdzie pokonujemy drużynę przeciwnika, gdzie pokonujemy żywego, myślącego gracza.
Ale też tak, żebyśmy nie byli wycinani w kontekście gier i cytowani, że gry są B, może warto coś powiedzieć mimo wszystko.
Właśnie,
nie, no ja
co jest pozytywnego.
Co jest pozytywnego
absolutnie
w grach,
nie twierdzę,
jest
że gry są jakby B. Gry stanowią też pewnego rodzaju właśnie czasami ulgę, czyli ja mam świat, do którego wchodzę, w tym świecie mogę być kimś, w tym świecie mam swoją historię, ten świat potrafi być jakoś dla mnie zajmujący. Dla osób, którym ciężko się na przykład, nazwijmy to, odprężyć czy zrelaksować, gra czasami może być wciągającym sposobem na to, żeby nie nakładać na siebie presji w innych obszarach życia, że jeżeli mówimy tej osobie, dobra, spróbuj odpocząć, no to na przykład osoba mówi, ale ja nie wiem, co mam robić. I czasami gra fajnie wchodzi w to miejsce i można po prostu właśnie też w ograniczonym czasowo środowisku, no bo gra ma jakiś tam okres czasowy, no przeżyć sobie przygodę.
To też może być takie okno na świat też, wyrównać szanse, tak? Pozwolić jednak uczestniczyć w życiu.
Też dla osób, które są samotne, to jest fantastyczna opcja. Ja mam mnóstwo osób, które swoje sympatie, znajomych poznały na Discordzie i jakby właśnie dzięki wspólnemu graniu.
Ja tu jeszcze jedną rzecz wam powiem. Jest taka gra, którą serdecznie polecam wszystkim, którzy mają właśnie tego typu problemy albo czują się nie najlepiej. Jest to Power Wash Simulator. Nie wiem, czy słyszałaś o tym. To jest symulator myjki ciśnieniowej.
Okej.
I to jest tak nieprawdopodobnie... Ja kiedy miałem właśnie bardzo zaostrzony epizod depresyjny, to była moja odskocznia. Ona była bezmyślna,
ale była też niesamowicie satysfakcjonująca. Są takie filmy w internecie, gdzie ludzie robią takie niezwykle satysfakcjonujące rzeczy. Mhm. I jedną z tych satysfakcjonujących rzeczy jest czyszczenie właśnie myjką ciśnieniową, ścian,
Bo robisz to w swoim tempie, dążysz do
precyzji. Nie ma tak zwanego loose condition, czyli nie ma przegranej w tej grze. No nie ma ograniczenia czasowego, nic cię nie ciśnie, nic cię nie każe. Mhm. Robisz sobie, jeszcze do tego dochodzi znowu rzecz, to żeśmy, to, przepraszam, omawialiśmy to w przyszłości z naszym następnym gościem, którego nagrywaliśmy przed tym programem.
To są detale.
Kuchnia telewizji, tak, i magia zaburzeń temporalnych. Jest coś takiego jak ASMR, czyli to się nazywa Audio Sensoric Motory Response, jak dobrze pamiętam, czyli to, jak my reagujemy na dźwięki. I właśnie w tych myjkach ciśnieniowych, ten, i nie tylko, ja na przykład bardzo lubię oglądać filmy, gdzie się restauruje przedmioty. To są tak zwane szuszu. Tu pozdrawiam moją partnerkę, która uwielbia też właśnie przed snem, kiedy ja puszczam szuszu tak zwane. To są rzeczy, które nas koją. One są po prostu kojące dla naszego umysłu. Są taką odskocznią. No, słuchanie wodospadu, tak? Słuchanie spadającego deszczu. Więc to jest chyba też jakaś forma lekarstwa, z której można korzystać w takich sytuacjach.
No jak najbardziej. Tym bardziej, że w depresji często my też na przykład zaniedbujemy pewne, nazwijmy to, życiowe obowiązki, z których część na przykład obejmuje sprzątanie, gotowanie, pranie. Ale to ma sens, bo jeżeli ja usiądę i myję sobie tą myjką ciśnieniową i mam takie w sumie fajnie, wychodzi mi. To jak skończę, to mam większą gotowość, żeby stwierdzić,
pozmywania.
Dobra, to może uda mi się pozmywać dzisiaj. Mhm. I my, to jest coś takiego, co my normalnie robimy na terapii, ono to ma taką ładną nazwę, aktywizacja behawioralna. Mhm. Bardzo ładna nazwa, w praktyce chodzi o to, żeby osoba zaczęła coś
Dziękuję
robić.
Dziękuję za określenie tego, widzisz, czego szukałem.
Czyli też można grami posiłkować się w ramach terapii. I przepisywać granie w gry, tak trochę oczywiście upraszczając temat, ale z racji tego, że program ma swoją nazwę, to pytanie musi paść, twoje największe faux pas.
Nie musi być pracowe, umówmy się, że tutaj tajemnica lekarska, więc...
Ja myślałam nawet o pracowym, ale jakoś tak szczęśliwie się trafiło, że jeszcze takiego nie miałam.
To bardzo
więc
dobrze.
Więc prywatne, bo ja nurkuję, mam patent nurka, no i na patent nurka...
Ekstremalnie, jak nam powiedziałaś.
Tak, w jaskiniach, wiecie, po ciemku i tak dalej. No ale kiedyś nie nurkowałam jeszcze w jaskiniach i po ciemku, no i musiałam zdać egzamin. No i na tym egzaminie jest tak, że się schodzi na 20 metrów z instruktorem w parze i wyciąga się, a to za chwilę właśnie, i instruktor pokazuje, zabrakło mi powietrza. No i trzeba mu wtedy z butli podać zapasowy przewód z tym urządzeniem, które się nazywa Octopus i podzielić się tlenem. Mhm. Ja zaaferowana tym egzaminem, tutaj tego wszystko, schodzimy na te 20 metrów, no instruktor mi pokazuje, a ja wyciągam swój, podaję i ale wszyscy to... tak, a tam grupa cała była, wszyscy tak, ja tak, instruktor tak, instruktor tak wziął to ode mnie, zabrał, włożył mi z powrotem, wyciągnął sobie sam ze mnie, włożył sobie i mówi, okej? Okay? Ja tak... Okej, okay, myślę.
A właśnie, nie okej, okay, tylko okej, okay, tak? Bo to sobie, jest chyba do góry.
Tak, i po czym oczywiście jeszcze wypłynęliśmy do góry, i on tak mówi, teraz będziesz to robić za każdym razem, jak będziemy schodzić pod wodę, żeby mi to było ostatni raz.
Słuchaj, pamiętaj, jak będziesz leciała kiedyś samolotem, że najpierw maskę zakłada się sobie, a dopiero potem dziecku.
A ja byłam taka dumna, że ja to dobrze zrobię.
Znaczy, słuchaj, to było niezwykle, bym powiedział, altruistyczne, prawda? To także powinnaś być z siebie dumna, że w taki sposób, żeś w krytycznej sytuacji zareagowała.
No urodzona, by wykonywać swój zawód po prostu, no.
Tak, dziękujemy ci serdecznie.
Dziękuję
to
również.
Była jedna z ciekawszych rozmów, jakie żeśmy odbyli.
Ale też powiedzieć. Najtrudniejszych, trzeba przyznać.
I trudniejszych, tak.
Bo to zazwyczaj rozrywka, heheszki, temat
momencie.
Jest bardzo poważny i dziękujemy pięknie. Aleksandra Plewka była.
A wam jeszcze na do widzenia powiemy jedno, żebyście byli dla siebie łagodni.
Do zobaczenia za tydzień.